skazani na dialog.
Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Jacek Kosiak, skazani na dialog w atmosferze powyborczej, chociaż już z pewnym dystansem. W studio państwa goście, przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. Dzień dobry.
Witam serdecznie, witam pana, witam państwa.
Oraz Jacek Kulik, pracodawca z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Witam serdecznie, dzień dobry.
No właśnie, czy wyniki tych wyborów są pocieszające dla pracodawców czy dla pracowników? Pytanie pewnie retoryczne. Pan przewodniczący Lange.
No, sytuacja myślę, że jest bardzo czytelna. My już tutaj wszystko wiemy, natomiast patrząc z naszej perspektywy trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach, albo może jeszcze inaczej powiem dogłębniej, patrząc z mojej własnej, prywatnej tutaj perspektywy, trzeba powiedzieć tak, no zdecydowanie mamy zupełnie inny parlament. Parlament, który reprezentuje wszystkie środowiska.
Inny niż
i to jest zupełnie inny parlament niż był poprzednio, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, więc będziemy mieli tu zupełnie inną sytuację. Ja z dużym takim oczekiwaniem spoglądał będę na chociażby działania formacji lewicowych, bo przecież bądź co bądź, oni mocno w kampanii mówią i mówili do tej pory na temat sytuacji pracowników, że chcą jak gdyby dbać o tą sytuację pracowników, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. I druga rzecz, która jest ważniejsza, bo oczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest tą formacją polityczną i w poprzednim rozdaniu i to, co przez ostatnie 4 lata się działy dla pracowników, bo to chcę bardzo mocno powiedzieć, to nie chodzi tutaj o solidarność, ale chodzi o wszystkich pracowników. Te elementy, które się pojawiły, a o kilku powiem, są dla pracowników naprawdę bardzo korzystne. Wymieniając i to trzeba powiedzieć przede wszystkim przywrócenie wieku emerytalnego, to jest jedna historia, to jest kwestia poziomu minimalnego wynagrodzenia, to jest kwestia dbałości o to, żeby tych umów tak zwanych śmieciowych było jak najmniej, to jest wręcz godzinowa stawka wynagrodzenia dla pracowników, a więc mamy tutaj tą sytuację związaną z umowami cywilnoprawnymi. No i wreszcie być może ostatnia rzecz to jest kwestia ozusowania tych umów cywilnoprawnych, więc te wszystkie elementy i inne jeszcze, które pewno by można dopowiedzieć dla świata pracy, dla pracowników były niezwykle ważne i to nas bardzo cieszy, bo to oznacza, że będzie jakaś kontynuacja tych elementów, a do tego jeszcze, co chcę powiedzieć, dla Solidarności ważne są 2 elementy, które będziemy chcieli i mocno będziemy stawiali w tej kadencji parlamentu i z rządem, który się pojawi. Mianowicie umowy, układy zbiorowe pracy, te na poziomie zakładu pracy i na poziomie oczywiście branżowych. I być może warto powiedzieć jeszcze o drugiej rzeczy, to jest właśnie możliwość przejścia na emeryturę, mając odpowiedni staż.
To tyle związkowcy, a pracodawcy. Pan Jacek Kulik jako pracodawca. Pytanie, czy wygrywa wybory ten, kto więcej obieca pracownikom? Bo przecież też i wszyscy uczestnicy kampanii wyborczej adresowali pewien przekaz, pewną część przekazu do pracodawców.
Oczywiście, ma pan rację. Wiadomo, że tutaj pracownicy mają większą siłę głosu niż przedsiębiorcy, aczkolwiek...
Bo zawsze pracowników jest więcej.
Tak, aczkolwiek pan minister Gowin sam stwierdził, że być może dla pracodawców ten pakiet korzyści był zbyt mały, bo to się przejawia w wyniku PSL-u, bo PSL przytulił na swoje listy przedsiębiorców i rzeczywiście PSL zanotował bardzo dobry wynik. Ale rzeczywiście no, każda z partii obiecywała różne rzeczy. Teraz już wiemy, jaki jest wynik wyborczy. Wiemy o tym, że tu partią wygrywającą i pewnie mającą samodzielną władzę będzie Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym będziemy oczekiwali, nie ukrywam, że z dużym niepokojem realizacji zapowiedzi przedstawionych przez ministra Morawieckiego, choćby nawet tego, co się wydarzy w ciągu pierwszych 100 dni. Też z wielkim niepokojem będziemy śledzili to, co dalej będzie w zakresie limitu 30-krotności ozusowania wynagrodzeń, bo to będzie bardzo duża,
właśnie,
bardzo duży koszt dla pracodawców.
Znaczy Związek Pracodawców Lewiatan wystosował nawet oświadczenie w tej sprawie. To
nie tylko Lewiatan, przecież wspólnie tutaj z panem przewodniczącym Jarosławem Lange, który również w imieniu Solidarności podpisywał się. 50 kilka organizacji wszelkiego typu wystosowało apel do premiera, żeby po prostu zaniechać tego typu szkodliwej ustawie, no bo zwróćcie państwo uwagę, że to będzie dotyczyło wprawdzie być może niewielkiej skali osób, bo 370 tysięcy, ale najlepiej, jakby najlepszych specjalistów, a koszty dla pracodawców, a przychody z drugiej strony dla budżetu, to jest 5,2 miliarda złotych, więc to będzie jakby kwota na pokrycie tych obietnic właśnie w stronę również i ludzi pracy.
Obaj panowie macie coś wspólnego jednak z ekonomią, trochę tę ekonomię znacie, interesujecie się tym. Proszę wytłumaczyć, na czym polega ten limit składek ZUS, bo no, może dla przeciętnego słuchacza to może być trudne w pierwszej chwili do skojarzenia.
Więc tak, dzisiaj, jeżeli ktoś pracuje na etacie, to od każdej zarobionej złotówki odprowadza jako pracownik składkę ZUS-u, znaczy za pośrednictwem pracodawcy, ale jest to składka ZUS-u płacona przez pracownika, ale i drugi czynnik tej składki to jest ZUS płacony przez pracodawcę. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, od każdej złotówki tą składkę ZUS się płaci, ale ustalono w roku 99 limit 30-krotności płacy przeciętnej, żeby też na przyszłość, jeżeli ktoś będzie już emerytem i będzie pobierał emeryturę, to żeby te emerytury nie były takie kominowe, tylko żeby były do pewnego poziom ograniczony, wówczas ustalono ten limit 30-krotności,
czyli
do 30-krotności
płacy. Jeśli prezes firmy zarabia bardzo dobrze, to jednak płaci 30-krotność
do 30-krotności płacy
średniej.
Tak.
Przeciętnej płacy.
Czyli w tym przypadku, w tym roku to było około 120 tysięcy brutto.
Ja dołożę argument, dlaczego tak jest, że nie chcemy przekroczyć tej 30-krotności, bo to jest jak gdyby ważne. I tutaj, co też jest istotne, zgadzamy się z pracodawcami, mówimy dokładnie tym samym językiem i mamy nadzieję, że będzie rząd to szanował. Bo to jest też ważne, żeby szanować głos, wydawać by się mogło dwóch zupełnie różnych stron. A tu mamy takie same poglądy. Dlaczego? No dlatego, proszę państwa, że w przyszłości mielibyśmy taką sytuację, że nagle bardzo wąska, co prawda, grupa osób pobierające świadczenie emerytalne przy regulacji tychże świadczeń emerytalnych procentowej mieliby wzrosty tych emerytur przeogromnych. To by szło w tysiące złotych, jeżeli nie dziesiątki tysięcy złotych. Więc to jest tego typu sytuacja, która byłaby moim zdaniem i naszym zdaniem bardzo naganna, bo mielibyśmy kominy, to nawet mało powiedziane. Byłoby grupa osób by naprawdę pobierała tak wysokie świadczenia, a każda regulacja by powiększała im i ta wielokrotność byłaby naprawdę wręcz nie do zaakceptowania. Stąd ten limit, który jest, ale tutaj przy okazji jeszcze powiem o jednym elemencie, który jest charakterystyczny i to już jest rzecz, o którą się tutaj pewno będziemy spierać tutaj z panem prezesem. Mianowicie chcielibyśmy, żeby ozusowanie, tak zwane, już tutaj na skróty pójdziemy, ozusowanie dotyczyło wszystkich składników jakiegokolwiek przychodu wynikającego z tytułu pracy, tak? Bo tutaj chcemy, żeby od wszystkich form również to się pojawiło.
Czyli tak zwane umowy zlecenia od prawa autorskiego.
Dokładnie,
i tak dalej,
tak.
Też?
Tak. Tak. Dlaczego? No też powiemy tu bardzo krótko i dlatego, że z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przecież fundusz ten jest funduszem, którego z budżetu państwa trzeba jednak dokładać środki, więc chcielibyśmy poprzez to również trochę wzmocnić ten Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli mówimy o całym worku środków, tak? Ale z drugiej strony, co też jest ważne, chcemy doprowadzić do sytuacji, że indywidualna, konkretna sytuacja Kowalskiego, tego statystycznego, który odprowadza od wszystkich przychodów, które ma, w sytuacji, kiedy będzie pobierał tutaj to świadczenie emerytalne, no będzie w miarę dobre.
Skazani na dialog.
Ja pragnę przypomnieć, że dzisiaj jest do wysokości płacy minimalnej są te składki, znaczy są te umowy ozusowane.
I chcemy to przekroczyć.
Aha, czyli pójść po całości. No, to też jest takie ryzyko, bo gdzieś tam na różnych gremiach pojawiają się takie pomysły, żeby również ozusować każdy przychód samozatrudnionych, czyli przeszło 4 milionów osób dzisiaj w Polsce, które pracują na samozatrudnieniu, żeby też ozusować. Co?
Dodajmy, panie prezesie, bo tutaj trzeba uczciwie o pewnych rzeczach mówić, że to samozatrudnienie w sporej części, jak spoglądamy na to z perspektywy kodeksu prawa dzisiaj funkcjonujących, wszystkie znamiona pracy tych ludzi, którzy mają formę samozatrudnienia, wskazują na to, że to powinna być klasyczna umowa o pracę. Jest inaczej z wiadomych powodów, tutaj nie starczyłoby czasu, żeby mówić o wszystkich elementach, ale to jest też dla nas ważny
panie
argument.
Przewodniczący, pragnę zwrócić uwagę, że jeżeli przychodzi kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy, zwraca uwagę w szczególności na tych samozatrudnionych, którzy pracują na kontraktach z firmami i dzisiaj póki co nie słyszałem o nagminnym podważaniu tego typu umów. Jest to zgodne z prawem.
Proszę spojrzeć w statystyki, w raporty roczne Inspekcji Pracy. Proszę zobaczyć, ile takich kontrol i ile takich wniosków do pracodawców o zmianę i proszę zobaczyć też, jak...
Ale nie ma lawinowej...
Znaczy, troszeczkę to też jest tak, że oczywiście powinniśmy chyba
odróżnić. Na pewne problemy,
tak,
które się pojawiają.
Są firmy, które zatrudniają pracowników, na przykład firma informatyczna zatrudnia informatyka, grafika, projektanta stron i oni wszyscy są mini firmami,
tak.
Pracują tylko dla tej jednej firmy matki. No to w zasadzie to spełnia warunki zatrudnienia, tak jakby byli pracownikami tej firmy.
Często bywa tak, że te osoby pracują nie na swoim sprzęcie, tylko to jest sprzęt wypożyczony, firmowy. A więc firmowy. Często bywa tak, że wszystkie inne znamiona pokazują, że to powinna być klasyczna umowa o pracę, a jest inaczej. No to nie dotyczy tylko i wyłącznie firmy IT, to są też inne oczywiście zakłady pracy, to jest tylko przykład, ale często
rozstrzygamy. Ale co innego, na przykład człowiek, który postanawia założyć firmę, produkuje na przykład, no nie wiem, kosmetyki i sprzedaje na targu, no to jest troszeczkę
przykład,
inna sprawa.
Podam przykład też chociażby firmy, już tam nie chcę tym nam mówiąc wprost i operować nazwami, ale nie opodal Poznania. Firma, która zatrudnia pracowników na umowę o pracę, pracownik pracuje klasyczne 8 godzin, mała przerwa, pracuje nadal przez kolejne 2-3 godziny, ale nie już jako pracownik tej firmy, tylko jako samozatrudniony w innej firmie, która z kolei ma umowę cywilnoprawną z tą firmą matką. Mam nadzieję, że niezbyt zagnaturalnie co powiedziałem. Chodzi o to, że rzeczywiście pracownicy potem funkcjonują...
Pytanie, co na to inspekcja pracy?
No,
chyba bezradna.
Jest bezradna. Dlaczego? Bo każdy może założyć sobie swoją własną firmę. No i dopóki nie pójdzie do sądu i nie będzie chciał zmienić tej formuły, albo być może inspekcja pracy nie zadziała tutaj administracyjnie, stan taki jest, jaki jest.
Drodzy Państwo, ale lekarze też mają w dyżury 48-godzinne i nie popadajmy skrajności. Jeżeli
ale
tak,
to też chyba nie jest dobre.
Nie, oczywiście, że nie jest dobre, bo to nie jest takie prozdrowotne, ale...
To chyba jednak pokazuje, że są problemy do rozwiązania, a przede wszystkim to, że praca jest droga i pracodawcy szukają rozwiązań, jak ominąć kodeks pracy.
No to nie jest takie proste dzisiaj ominąć kodeks pracy, no bo też słyszymy zapowiedź ministra Szweda.
Ale przed chwilą panowie wymieniali te sposoby.
Tak,
legalne.
Sposoby legalne, no. Co nie jest zabronione, to jest dozwolone. W tym przypadku no nie ma jakiegoś takiego jednoznacznego obostrzenia. Ja nie słyszałem o tego typu przypadkach. Być może to jest pewna innowacja. A w jaki sposób pominąć? No, usprawnić może ten rynek pracy, bo to do tego powinniśmy zmierzać. Bo rzeczywiście sam pan wspomniał, że sytuacja na rynku pracy jest dramatyczna. Za chwilę odejdą, czy odpłyną od nas Ukraińcy i będziemy musieli zasypywać tą dziurę na rynku pracy.
No czy tak szybko nie odejdą, ale zapowiadają niektórzy, że pojadą do Niemiec.
Jeżeli dzisiaj polskie firmy zajmujące się pracą tymczasową albo rekrutacją pracowników już dzisiaj świadczą, czy oferują Niemcom usługę all inclusive, czyli dostarczamy na miejsce pracy pracowników, to przecież oni nie będą wwozili tych Ukraińców z Ukrainy, tylko zabiorą z polskiego rynku, bo tam pewnie więcej można zarobić i łatwiej przetransportować tych
pracowników. Ale z drugiej strony, panie prezesie, też trzeba powiedzieć o tym i to mówię jako ten nurt optymistyczny, że przecież dzisiaj, kiedy spoglądamy na pracę pracownika jako koszt dla firmy, bo tak w istocie rzeczy jest, to jest jakiś koszt dla firmy, to dzisiaj oczywiście pytamy, jaki jest ten koszt w strukturze wszystkich kosztów danej firmy. I co widzimy? Że dzisiaj coraz częściej, ponieważ wchodzi przemysł 4.0, ta robotyzacja, ta digitalizacja, cyfryzacja, widzimy, że ten koszt z dnia na dzień, mówię symbolicznie z dnia na dzień oczywiście, z roku na rok, będzie coraz mniejszy, bo coraz więcej będzie stanowisk pracy, które będą tylko obsługiwali ludzie,
panie
maszyny.
Czy to jest dobre
to
dla
jest
pracowników?
Ten kierunek, znaczy, to jest sytuacja nowa. Tutaj raczej bym nie dokładał aksjologii, czy to jest dobre, czy złe. To jest inny świat. Zupełnie inny świat, do którego muszą się przyzwyczaić i pracownicy, i związki zawodowe, i pracodawcy, bo to przecież też przeogromny wysiłek inwestycyjny. To nie jest też taka prosta sprawa.
Niedawno Poznań ogłosił, że o 700 osób zmniejszy załogę właśnie poprzez stawianie robotów.
Więc mamy tutaj
robotów.
Zupełnie nową rzeczywistość i ta rzeczywistość jest tą rzeczywistością, która będzie się działa nie z dnia na dzień. To nie będzie rewolucyjne, ale raczej ewolucyjne. Ale to jest ten cały obszar funkcjonowania już nowego systemu funkcjonowania oczywiście i relacji i zarządzania.
My oczekiwalibyśmy na pewno od rządu, nowego rządu, który powstanie, spełnienia obietnic tych, które pan premier Morawiecki zapowiadał, czyli tego, co się wydarzy w ciągu tych pierwszych 100 dni, w tym między innymi również wspomniany przeze mnie minister Szwed zapowiadał zmiany kodeksu pracy, ale bardziej ku elastyczności rynku pracy, a nie sztywności tego rynku pracy, no bo mamy jeden z bardziej sztywnych uregulowań rynku pracy jako kodeks pracy. Mówi się o tym, że będzie nowelizacja.
Tylko panie prezesie, od razu dodajmy, bo trzeba tutaj jak gdyby mówić o tym, że to, że nowelizacja kodeksu pracy i to jeszcze w tych dwóch nurtach. Ten
nie,
kodeks,
po prostu nam jest potrzebny nowy kodeks pracy.
Ja wiem, my też tak mówimy, tylko że winą za to, że tego kodeksu nie ma, nie można obkładać Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Winą można obłożyć tylko jedną rzecz, że ludzie, którzy byli reprezentantami organizacji pracodawców, związków zawodowych i instytucji nauki, po prostu nie potrafili porozumieć się i dogadać się w tej materii. I to naprawdę wielka szkoda, bo my potrzebujemy, bardzo mocno potrzebujemy nowego kodeksu.
Nawet była mowa o dwóch kodeksach. Jeden, tak, który regulowałby
pojedyncze... Na stosunków indywidualnych, tak, i tych zbiorowych.
My jesteśmy zapatrzeni na rynek niemiecki, który nie ma kodeksu pracy i doskonale sobie radzi bez kodeksu pracy. Uważam, że też w Polsce jest możliwe.
I to znowu wyjdę z czymś, co dla nas jest bardzo ważne. My też byśmy... Tutaj powiem oczywiście...
Układy zbiorowe.
Tak,
wiem o tym, bo pan
kodeks,
zawsze o tym mówi.
No tak, no bo to jest ważne. W Niemczech może nie ma takich regulacji sztywnych jak w Polsce, ale jest coś innego. Są układy zbiorowe, te branżowe i te... I to jest kierunek, który bardzo byśmy chętnie w tę stronę poszli.
To jest bardzo dobre rozwiązanie, bo my wielokrotnie mówiąc, wychodząc od tej aksjologii płacy minimalnej, mówimy o tym, że płaca minimalna powinna być zróżnicowana regionalnie, branżowo, tak, żeby ludzie rzeczywiście mogli godziwie zarabiać. Przyzna pan rację, że produkty, ceny na wschodzie Polski są inne niż w Wielkopolsce. Koszty życia.
Tutaj w tej materii mamy inne zdanie. Pewno by nowy, inny program, gdzie się spotkamy, będziemy mówić, czy rzeczywiście ta płaca powinna być taka sama wszędzie, czy w różnych miejscach, w zależności od zamożności i rynku, i też cen, inna. Takich doświadczeń nie mamy w Europie, więc proszę zobaczyć,
no,
w Niemczech czy w innych miejscach.
Pewne symptomy tego rozróżnienia są, bo na przykład nauczyciele w Warszawie trochę więcej zarabiają, mają większe dodatki, czy mieli wcześniej, teraz to się wyrównało. No i także na przykład policjanci mają dodatek za służbę w Warszawie, w stolicy.
Ale proszę zwrócić uwagę, że to więcej oznacza dokładnie tyle, że to nie wynika z wynagrodzenia tego minimalnego, zasadniczego, tylko wynika to z dodatków, które daje jednostka samorządu terytorialnego i to jest jak gdyby decyzja w tej materii, że dodatek za wychowawstwo, czy dodatek za inne rzeczy jest tam wyższy niż na przykład w innych częściach Polski.
Trzeba na pewno radiosłuchaczom zwrócić uwagę szczególną, że płaca minimalna nie dotyczy nauczycieli, nie dotyczy służb medycznych, ani nie dotyczy służb mundurowych.
To prawda.
To prawda.
Skazani na dialog.
A propos płacy minimalnej, ten temat wydawałoby się był jednym z ważniejszych w kampanii wyborczej. Na ile rozgrzał umysły wyborców?
No, wydaje się, że rozgrzał na tyle skutecznie, że akurat wyborcy uwierzyli tej partii, która wygrała, która złożyła tego typu obietnice. Uważam, że racjonalne jest to, że ludzie powinni zarabiać jak najwięcej. Ale płaca minimalna nie powinna być podana kwotowo, a procentowo, bo tutaj Solidarność kiedyś wnioskowała o to, żeby płaca minimalna wynosiła 50% płacy przeciętnej, a te postulaty dzisiaj ogłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość powodują, że te oczekiwania Solidarności zostały już przekroczone.
I znowu musimy mówić, panie prezesie, konkretnie i uczciwie, bo to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, czyli 2600 zł płaca minimalna w roku 2020 od 1 stycznia, realizuje postulat Solidarności, czyli ta płaca minimalna osiąga poziom 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Koniec, kropka. I teraz w momencie, kiedy będziemy mieli za rok, być może, mówię być może, bo tutaj jest zapowiedź, realizację tej minimalnej, czyli będzie o 400 zł więcej i będzie 3000, a w kolejnym kolejny wzrost, to dzisiaj pytamy, jakie będzie średnie wynagrodzenie w Polsce, bo i czy te proporcje zostaną zmienione, czy nie. I trzeba uczciwie o tym mówić w ten sposób, bo my dzisiaj nie jesteśmy powiedzieć w stanie, czy w roku 2021 minimalne wynagrodzenie, które na przykład osiągnęłoby tutaj zgodnie z zapowiedzią 3000 zł, przekroczy nam ten próg 50% średniego wynagrodzenia.
Statystyka nie kłamie, możemy spojrzeć na dane historyczne i widzimy, w jakim tempie wzrasta płaca przeciętna.
Skończyły się wybory, będzie nowy rząd, nowy w sensie pewnie składu, jak panowie myślą, zmienią się niektórzy ministrowie, zwłaszcza ci, którzy rozmawiają z pracownikami podległych sobie resortów.
No trudno tutaj, myślę, że spekulować, dlatego że dzisiaj ta sfera jest sferą decyzji partii politycznej, jednej partii politycznej. Czy rzeczywiście dokonane zostaną zmiany, to trudno powiedzieć. Jedna rzecz wydaje się pewna, mianowicie pewne się wydaje to, że premierem będzie nadal pan
Morawiecki,
więc tutaj co do tego nie ma żadnej wątpliwości. I ja sądzę, że to właśnie nie kto inny, ale w dużym stopniu, bo tak przecież powinno być, to on też będzie współdecydował o tym, jaki będzie kształt.
Panie przewodniczący, niektóre branże jednak trochę kuleją, jeżeli chodzi o zarobki, zwłaszcza budżetówka. Czy może Solidarność po cichu liczy, że jednak zmienią się niektórzy
No to jest ta rzecz, proszę Państwa, to jest tak, że
wielokrotnie mówiliśmy o tym,
że chcielibyśmy, żeby już nie tylko w sferze tak zwanej budżetowej, ale w sferze finansów publicznych, to jest szersze pojęcie, tak? Żeby w sferze finansów publicznych wzrosty wynagrodzeń dla pracowników tejże sfery szeroko rozumianej były proporcjonalnie, jeśli chodzi o wzrosty, porównywalne. Żeby nie było kominów z jednej strony w jakimś jednym miejscu, na przykład w służbach mundurowych, jeżeli to tak możemy ująć i przykładem się posłużyć, a na przykład w kulturze, tak? Więc chcemy, żeby to było, ten wzrosty były proporcjonalne i o to bardzo mocno zabiegamy. Nie udało się tego wynegocjować tak, jakbyśmy chcieli, jako Solidarność chciała
przed
z tym
wyborami.
Rządem. Być może i tu będziemy mocno naciskali, żeby w kolejnym odsłonie, a więc kolejny rząd, żeby to właśnie wynegocjować, bo uważamy, że takie rozwiązanie jest najlepsze dla tychże wszystkich pracowników. I co więcej, trzeba spojrzeć jeszcze na wynagrodzenia dla właśnie tej sfery w relacji do przemysłu, tak? Bo żeby te nożyce się nie rozjeżdżały za mocno, żeby się nagle nie okazało, że ludzie, którzy pracują w przemyśle, zdecydowanie więcej zarabiają niż ludzie, którzy pracują w urzędzie wojewódzkim, urzędach i wnioskach samorządu terytorialnego, w kulturze, w służbach mundurowych, etc., etc. Więc trzeba szukać pewnego balansu, pewnej równowagi i o to zabiega Solidarność. Mam nadzieję, że tak będzie i też liczymy na to, że również w ten sposób spojrzą na to organizacje pracodawców.
Wskazani na dialog.
W zakresie akurat współpracy z pracodawcami, no to pani minister Emilewicz, kandydatka z Wielkopolski, która dostała mandat posła. Liczymy na to, że pani minister z większym pietyzmem będzie teraz wspierała przedsiębiorców, bo rzeczywiście dużo mówiła, aczkolwiek no nie znalazła czasu na spotkanie z przedsiębiorcami, a spotykała się ze związkowcami. To też z panem przewodniczącym o tym rozmawialiśmy.
Ale były na targach spotkania, gdzie uczestniczyli przedsiębiorcy.
Tych spotkań rzeczywiście było dużo, także...
Znaczy tutaj trzeba powiedzieć, że tych spotkań było dużo. Ja nie chcę tylko w ten sposób państwo, być my liczymy adwokatem na to, że... pani minister Emilewicz, ale trzeba powiedzieć tak, że rzeczywiście jej kampania, bo taka jest, myślę, że uczciwe mówienie, była kampanią naprawdę aktywną. Spotykała się z wieloma środowiskami, również albo w jakimś tam stopniu, w dużym stopniu ze środowiskiem ludzi pracodawców, bo to jest jej obszar działania w ministerstwie, prawda? Przedsiębiorczość i technologia, więc tutaj bez wątpienia tak. I jej zapowiedzi, ale też dotychczasowe działania, można suponować, że rzeczywiście to przytulenie, to bycie razem i spojrzenie na problemy pracodawców nie jest jej obce i nie będzie jej obce, jeżeli zdarzy się tak, że nadal będzie pełniła tą funkcję i będzie ministrem przedsiębiorczości i technologii.
Mamy taką nadzieję, że to spojrzenie na pracodawców nie będzie jej obce, szczególnie tutaj u nas w Wielkopolsce, gdzie przedsiębiorczość jest bardzo mocno rozwinięta i daje bardzo duży dochód do budżetu państwa.
Ona to wielokrotnie mówiła tutaj w Wielkopolsce.
Pani Emilewicz zapowiedziała, że będzie u nas siedziba Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Na przykład.
Wsparcie generalnie dla przedsiębiorców.
Jakie to ma znaczenie dla regionu, siedziba Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości?
Bardziej chyba takie prestiżowe, bo i tak większość rzeczy przedsiębiorcy załatwiali w Warszawie. Być może tutaj da szansę na awanse lokalnym strukturom, czy lokalnym ekspertom.
No, to jest w ogóle zupełnie inne podejście do państwa, bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy dzisiaj sytuację taką, że wszystkie agendy rządowe, bo o tym tak naprawdę mówimy, są skupione w jednym miejscu, w jednym mieście, w Warszawie i tam się wszystko dzieje i tam tak naprawdę podejmowane są decyzje we wszystkich rzeczach, no to jest pytanie, czy nie należałoby pomyśleć o decentralizacji, o ulokowaniu niektórych instytucji.
To jest bardzo chwytliwe hasło, pytanie, na ile skuteczne.
Nie, to jest rzecz, która bardziej ma tutaj ten element dwojaki. Z jednej strony prestiżowy, bo przecież dla takich miejsc jak Poznań, ale nie tylko, bo przecież mówimy, że ta decentralizacja, rozumiem,
miasta, tak.
By były inne miasta. To jest przede wszystkim ranga wzrasta tego miasta. A z drugiej
strony Unia Europejska też zrobiła podobny ruch.
No podobnie, bo mamy przecież Brukselę.
I mamy na przykład tutaj agencję do spraw kontroli granic w Polsce.
I to jest jakby ten kierunek, który być może jest, albo sądzę, że być może będzie przedmiotem zainteresowania Prawa i Sprawiedliwości i oczywiście nowego rządu, ale no, na te decyzje oczywiście monopol
Panie przewodniczący, a oświata? W tym roku strajk nauczycieli to było dosyć znaczące wydarzenie, jeżeli chodzi o relacje między pracownikami a pracodawcą, jakim jest państwo.
Panie rektorze, no, jeżeli chodzi o oświatę, to jak gdyby dwie rzeczy trzeba powiedzieć konkretne. No. przede wszystkim oczekujemy od nowego rządu, ale też i od nowego ministerstwa i ministra, bez względu na to, kto nim by nie był, czy obecny Piątkowski, czy być może ktoś inny. Dwóch rzeczy. Realizacji porozumienia, które zostało spisane, wiadomo, w kwietniu, wówczas, kiedy takie porozumienie zostało spisane, jeśli chodzi o nie tylko wzrost wynagrodzenia, ale również inne elementy związane z awansem zawodowym, z tą zbyt dużą ilością papierologii i szereg różnych innych elementów. I to realizacja tego kuleje i chcemy to zmienić. I druga rzecz to jest kwestia, to jest ważne, nowego systemu wynagrodzeń dla nauczycieli, który dzisiaj oczywiście nie obowiązuje w Polsce, a chcemy go stworzyć i chcemy ten nowy system wynagrodzeń oprzeć o relacje pomiędzy wynagrodzeniem nauczyciela a średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
Dzisiaj nauczyciele żartują sobie z tego, że sprzątaczka niedługo będzie zarabiała więcej niż nauczyciel kontraktowy czy stażysta.
No, dzisiaj rzeczywiście mamy sytuację taką, że jeżeli te wzrosty wynagrodzeń, mówimy o nauczycielach, stażysta jest tylko przez rok, prawda? A potem już wskakuje na ten wyższy pułap
za
również wynagrodzeń.
50
zł więcej. Nie 50 zł więcej. Panie prezesie, proszę spojrzeć.
Odsyłam do rozporządzenia z 22 sierpnia.
Powalające kwoty.
Ale to też. Ale mówię o tym w ten sposób, że niewątpliwie jest to dość niebezpieczne, że nauczyciel stażysta, który przychodzi jako człowiek mający pełne magisterskie wykształcenie, jego wynagrodzenie, porównując oczywiście z wynagrodzeniem osoby, która pracuje w szkole i ma tylko minimalne wynagrodzenie, no różnica będzie tam netto, podejrzewam, że 160 zł, mówiąc tak na okrągło troszeczkę, i to oczywiście chcielibyśmy zmienić i zrobimy wszystko, żeby to uległo zmianie.
No to teraz jeszcze ostatnie pytanie i do pracodawców, trochę bardziej, a do związkowców przy okazji. Czy nie obawiają się panowie, że pewne zawirowania ekonomiczne na świecie jakoś zweryfikują te plany, zapowiedzi polityczne?
Pan minister Kwieciński, który został niedawno mianowany ministrem finansów, stwierdził, że to jest największe wyzwanie stojące przed najbliższą kadencją tego rządu. To jest zapanowanie nad
tym kryzysem
gospodarczym, który gdzieś tam już od 2 lat puka do drzwi świata zachodniego.
Ja bym, panie prezesie,
Ja powtarzam słowa pana ministra.
Obawia się pan tego kryzysu jako pracodawca?
No, jeżeli pan minister się obawia, no to my jako pracodawcy tym bardziej, bo widzimy to, co się dzieje dzisiaj przy zawieraniu różnych kontraktów, to, że jednak kontrahenci zagraniczni są bardziej umiarkowani pod względem takiego hura optymizmu. To już nie są kontrakty zawierane na dłuższy okres, to nie są kontrakty zawierane na duże ilości towaru, tylko krótkie partie i zobaczymy, co z tego wyniknie.
Kiedy mówimy o kondycji gospodarki, czy na poziomie Europy, świata, czy powiedzmy tutaj Polski, bo ona nas bardzo interesuje, to rzeczywiście wszyscy ekonomiści, wszyscy tak, tu jesteśmy, również studio i państwo, którzy słuchają, mają świadomość, że trzeba trochę rzeczywiście dobierać słów, bo kiedy mówimy ostro, że za chwilę będzie kryzys, tak? Kryzys, to oczywiście się niestety bardzo mocno wpisuje w nasze serce, nasze umysły i mówi się o pewnym spowolnieniu gospodarczym. Natomiast czy to spowolnienie gospodarcze wpłynie bardzo mocno na gospodarkę, na kondycję przedsiębiorstw, to na to pytanie dzisiaj trudno odpowiedzieć. Na pewno będzie gorzej niż teraz, troszeczkę, bo rzeczywiście to spowolnienie gdzieś tam wszyscy zauważają i powoli o tym się mówi, ale ja bym bardzo zalecał wszystkim ostrożność w doborze słów, a już słowo kryzys pewno bym tutaj zostawił na razie w kieszeni.
Czyli na razie nie straszymy, patrzymy z optymizmem.
Niemcy mówią przez duże K, kryzys, bo od prawie 1,5 roku dane makroekonomiczne rynku niemieckiego, przypomnę, że 30% polskiego eksportu to są Niemcy, są poniżej oczekiwań.
Słuchaczom pozostawiam wybór, kto z naszych gości jest bardziej pesymistą, bardziej optymistą, a byli to przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
Dziękuję bardzo.
Oraz Jacek Kulik, pracodawca, członek Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Dziękuję bardzo.
Jacek Kosiak, skazani na dialog. Do usłyszenia.
Skazani na dialog.